Dzień dobry, Krzysztof Woźniak i oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Trzeci
wielki.
Z wielkiej trójcy. Amerykański.
Trójki.
A trójca
to jest trochę inna parafia.
Dobrze, niech będzie z wielkiej trójki amerykańskiej motoryzacji do tej pory, ale na pewno po II wojnie światowej to był Ford. Chronologicznie mówimy.
Tak.
Ford, General Motors oraz
Chrysler.
Chrysler. Najpóźniej się pojawił w ogóle na rynku amerykańskim. No i mówiliśmy w poprzednich odcinkach, że miał szansę jednak się uplasować w pośrodku tej trójki wielkiej, ale no nie udało się.
Tak.
W pewien sposób. Przegrał z Fordem. O dziwo,
tak.
Z Fordem. Tak.
Z Fordem, bo z General Motors już
nie
wtedy się
szans.
Nie było się co udać. Dzisiaj Chrysler to chyba Fiata jest, zdaje się. Do Fiata należy chyba.
Ja wiem, możliwe, tak, bo to...
No, nieważne.
Ale chyba tak.
Chyba tak. Do Chryslera należały przede wszystkim marki Chrysler, no i Dodge i Plymouth.
Mhm.
Dodge Polakom trochę bliski z tego względu, że silnik od Warszawy to był silnik Pabieda, a silnik od Pabiedy to był silnik od Dodge'a. Bardzo udany silnik, zresztą jeden z najlepszych silników przedwojennych, jakie były zrobione. Z tym, że to był silnik do samochodów dostawczych, to nie był silnik do samochodów osobowych. Kto to był? Walter Chrysler. To był facet, który pracował na początku w BIK-u i był związany z General Motors. On tam odnosił ogromne... On postawił BIK-a na nogi. Tak naprawdę.
Czyli też trochę wpłynął na jakość,
tak, on tam się,
General Motors.
On się żar z Durantem, z Williamem Durantem. Oni się nienawidzili. Jeden drugiego wyrzucał. Tam były straszne tarcia, ale on doprowadził BIK-a do wielkich sukcesów i poszedł na emeryturę. Mhm. Bardzo wczesną. Tam 40 par lat miał i stwierdził, że już nie chce się w to bawić. To był tuż po I wojnie światowej. Gdzieś tam rok 1918-19 czy coś takiego. I on właściwie chciał się przestać bawić samochodami. Zrobił, co do niego należało, ale w 1920 roku Willys, te Willysy, które znamy, te, tak, które produkują te samochody, mhm, terenowe, Willys był na skraju bankructwa. I oni szukali człowieka, który wyprowadzi ich na prostą, który coś zrobi. I zaproponowali, pańska kwota jest naszą kwotą. Ile pan chce zarabiać? Mm. No i okazało się, że on...
Ale bym powiedział?
No, nie wiem, czy by pan powiedział tyle, co on powiedział, bo on powiedział rocznie $1 000 000.
Ja bym powiedział więcej.
No tak. No to jakby szkoda, że pan się nie dał zatrudnić, bo by pan trochę tam
szkoda, że wtedy nie żyłem.
No w każdym bądź razie Willys go prosił o ratunek i on rzeczywiście wszedł do tego Willysa, mm-hmm, i zobaczył, że tam wszystko stoi do góry nogami i w dodatku jest samochód, który został spaprany przez Willisa, a miał potencjał niesamowity. To był taki samochód Willys Six. Six od sześciu cylindrów, prawda, rzędowych. I ja zawsze mówię, że w motoryzacji dwa zawody potrzebują legendarnej intuicji, taki jak chirurg. Styliści muszą mieć intuicję niesamowitą. Mówiliśmy sobie to o przypadku Forda,
tak,
na przykład, prawda?
Oczywiście.
I ci, którzy wybierają model do produkcji. Tu trzeba mieć kapitalną intuicję. Tego się nie, to musi być wrodzone. Natomiast nie muszą mieć żadnej intuicji projektanci silników. Bo od projektantów silników wymaga się tego, żeby silnik mało palił, żeby był lekki, ale wydajny. Czyli miał moc, a małe gabaryty i mało ważył. I reszta, żadna intuicja nie jest warta. Natomiast w przypadku stylistów i wyborców modelu tu jest wymagane. I tutaj trzeba przyznać, że Walter Chrysler miał niesamowitą intuicję. On wyczuł coś nieprawdopodobnego. Jest rok 1924. Teraz spróbujmy się wczuć w tę sytuację. Jest rok 1924, Stany Zjednoczone. Cały czas króluje Ford Model T. Henry Ford uważa, że ten samochód będzie wiecznie, że to jest samochód, który zmotoryzował Amerykę i Ameryka musi mu być wdzięczna i wszyscy będą tym samochodem jeździli. Ale Chrysler zauważa jedną rzecz, że Ameryka, owszem, docenia tego Forda, jeździ Fordem, ale już coraz lepiej się robi. Coraz wyżej. Oni są coraz więcej. Przecież wtedy Ameryka bardzo się bogaciła. To było przed kryzysem, tuż przed kryzysem. Więc to było wszystko nadmuchane dosyć. I wiedział, że już teraz trzeba będzie myśleć o jakimś innym, tak, lepszym, tak, konkurencji dla Forda T. Ford T w tym czasie też już zmierzał ku końcu produkcji. W Fordzie T w 1927 roku przyszła zmiana i Ford T zamieniony został na Forda A. Z tym, że Ford A tak naprawdę, ja wiem, mówi się rewolucja i tak dalej, ale tak naprawdę gabarytowo, segmentowo to nie był jakiś rewolucyjny samochód. To był ten sam samochód praktycznie. Rozwiązania konstrukcyjne zupełnie inne. Ale jeśli chodzi o gabaryty, to był ten sam samochód. Natomiast Chrysler zauważył, że właśnie ten nieudany Willys Six ma niesamowity potencjał, bo jest większy od Forda T, pojemniejszy, czyli to, czego Amerykanie szukają, tego, czego oni oczekują, to, czego Amerykanie chcą, żeby co widzą wady w Fordzie T, że dobry samochód, ale trochę za mały już i trochę za słaby. Te 60 km na godzinę to jest, bo taką no prędkością tak. jedzie Ford, to nie jest to jest do niczego. 2,4 litra pojemności? Nie, już Amerykanie chcą większych silników. No i rzeczywiście powstał samochód, on go tam trochę przerobił i powstał samochód nie Willys 6, tylko Chrysler 6. Co zresztą to bardzo ciekawa sprawa, bo samochód powstał w 1924 roku, a firma została Chrysler założona w 25 roku. Chyba jedyny przypadek, kiedy najpierw powstał samochód firmy, a dopiero tak, potem została założona firma. I w 1900...
Ja wiem.
Nie?
No, chyba nie. Tak mi się wydaje,
nie przychodzi do głowy. Może
kiedyś tam... wcześniej to najpierw samochody powstawały, a później się nazywano firmami.
No może Ford tak, rzeczywiście no. był Ford swój, ale on nie nazywał tego samochodu Ford.
No tak, to prawda. No, ale
firma
jednak,
Ford powstała w
1993
roku, a samochód 7 lat wcześniej. No tak. Właśnie. No dobrze, może rzeczywiście tak było, ma pan rację, może tak było, ale nieważne. W każdym bądź razie on ten samochód przebudował, tak jak powiedziałem. Samochód miał 70 koni, to już dla Amerykanina w tym czasie wystarczało, to był rok 1924. Co ważne, hydrauliczne hamulce na 4 koła. To jest bardzo ważne, to była absolutna nowość i to było w podstawowej wersji bazowej. Silnik, tak jak powiedziałem, większy, nie 2,4 tak jak w Fordzie, tylko tutaj było już 3, prawie 3,5 litra i 110 km na godzinę.
No to już jest różnica.
Tak, to już jest różnica, nie te 60 km i samochód większy, więcej miejsca. Namiastka luksusu, bo Ford był samochodem, że to siedzieliśmy, panie Krzysztofie, w Fordzie widzieliśmy. To był tak samochód. Pięknie siedział, ale to był samochód tak bajecznie prosty, że już bardziej prostego nie można wymyśleć. Natomiast tutaj na przykład już nabywca czuł powiew luksusu takiego. Na przykład wszystkie wskaźniki na desce rozdzielczej były umieszczone w jednym miejscu koło siebie i zamknięte taką owalną szybką. To pachniało wielkim światem, bo tak to wcześniej te samochody miały albo nie miały wskaźników, no, a jak miały, to porozrzucane
tak
w różnych miejscach. Tak, to była jedna taka deska rozdzielca z jedną grupą wskaźników. To było coś niesamowitego. Poza tym zdaje się, nie chcę skłamać, ale zdaje mi się, że Chrysler opatentował oponę, felgę w troszeczkę innym kształcie, taką, że w momencie przebicia opony, opona nie wylatywała. Ona się, fartuch opony się trzymał nadal na feldze.
Czyli renty tak takie dzisiaj. Bardziej były zachodzące.
Tak, zachodzące, tak. No jak dzisiaj stracimy koło, prawda, to ta opona, nie zgubimy opony, tylko opona zostanie. A wcześniej to ta opona po prostu wylatywała, gubiło się tę oponę. No i ten samochód, okazało się, że ta intuicja to była kapitalna sprawa, dlatego że ludzie zaczęli to kupować. Co prawda jeszcze nie kupowali w takiej liczbie jak Forda A później, dlatego Forda T i Forda A, no bo tamto, no po prostu to z urzędu te samochody tak się sprzedawały. To było amerykańskie, to była cała Ameryka. Ale mimo wszystko sukces był niewiarygodny, bo w pierwszym roku sprzedano 32 tysiące egzemplarzy, a w 26 roku, po dwóch latach, sprzedawano ich 170 tysięcy rocznie. To już było coś. To już nagle rzeczywiście...
I to bardzo szybko.
Bardzo szybko. Nagle Chrysler zaczął się liczyć. I idzie do góry. I Chrysler z roku na rok sprzedaje coraz więcej samochodów. I co widzi Chrysler? On widział zupełnie wszystko to inaczej niż Ford. Henry Ford, on uważał, że tak, skończył się Ford Model T, trzeba produkować Forda A, skupić się na Fordzie A i nic więcej nie robić. Jego zmuszano niemalże siłą, żeby budować nowe modele, bo on chciał, żeby był jeden model, bo jeżeli produkuje się jeden model, jeszcze w dodatku w jednym kolorze, to ten model będzie tani. On chciał, żeby cały czas uważał, że samochód ma być najtańszy. On nie wiedział, że świat się zmienia. Owszem, to, żeby samochód był jak najtańszy, miało znaczenie w 1910, 15, 12, 20 roku, ale w drugiej połowie lat 20 już Amerykanie tego nie oczekiwali.
A co dopiero po wojnie? No. Chociaż on nie mógł tego przewidzieć.
Tak, ale już nawet w okresie międzywojennym już Amerykanie chcieli mieć... Tak. I to zauważył Chrysler. I Chrysler pierwszy zrozumiał, że trzeba różnicować auta. Różnicować to znaczy produkować prawie że takie same, ale dawać im inne nazwy i...
Coś tam delikatnie zmienić.
To samo co mówiliśmy o GM-ie, tam, tak? GM, tylko GM jeszcze poszedł o krok dalej. Natomiast tutaj, GM zrobił tak, że one były różne nazwy i różny stopień zaawansowania technologicznego, różne ceny były. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Chrysler, to wyglądało to w ten sposób, że każda nazwa, mimo że podlegała pod Chryslera, to właściwie klient nie wiedział o tym. Klient o tym nie wiedział, bo był samochód DeSoto, był samochód Dodge i był samochód Chrysler.
Chrysler rozpoczął wpływanie na zapotrzebowanie na rynku motoryzacji. Czyli to on dyktował,
co
ludzie
chciał.
Chcą.
No, może czego tak, może tak. Plymouth, przez Plymouth'a w 1928 roku on wykupił tego Plymouth'a, zaczął robić. I te samochody były w różnych konfiguracjach. Mhm. Także nie dosyć, że cztery marki, to jeszcze po 6-7 konfiguracji każdej marki, więc tego było ze 30. I to powodowało, że zaczynały się dobrze te samochody sprzedawać. Poza tym Chrysler doskonale wiedział, jak się reklamować. Mhm. Zrobił coś, co Citroën zrobił we Francji, mianowicie Citroën, jak pan wie, napisał na wieży Eiffel, ten wielki napis Citroena, prawda? Natomiast co zrobił Chrysler? Chrysler zbudował duży budynek, po prostu. W tym czasie to były lata 20. To był ten Manhattan, który się rozbudowywał, prawda? W 1933 czy coś stanął... Tak, Chrysler... Powiem państwu, że dla mnie to jest najładniejszy biurowiec na Manhattanie. Zawsze jak patrzę na Manhattan, to już mam od wielu, wielu lat, to zawsze szukam biurowca Chryslera.
A jak można znaleźć?
On jest tak charakterystyczny, że jak państwo raz zobaczycie, gdzieś tam sobie wyklikacie Chrysler Building, to potem zawsze go będziecie poznawali. On jest bardzo wysoki, jego łatwo znaleźć, dlatego że on był najwyższym budynkiem w ogóle w pewnym momencie na świecie. Nie najwyższą konstrukcją, bo wyższa była wieża Eiffla, minimalnie tam parę metrów, ale budynkiem jako takim...
Użytkowym, a wieża Eiffla to...
To nie był budynek, to była wieża po prostu, konstrukcja stalowa. Podobno. Natomiast budynek z pokojami, z pomieszczeniami, to był najwyższy właśnie Chrysler. On był zbudowany w 1930 roku, tam przez kilka lat był najwyższy, bo potem się pojawił Empire State Building. Tak. Natomiast Chrysler miał 319 metrów, to jest dużo, proszę państwa, dlatego, że Pałac Kultury, to jest tyle, ile Pałac Kultury z iglicą, 320 metrów. Tyle, ile teraz ten budowany Warso będzie miał wysokości. Nie, Pałac Kultury to jest 230 metrów. 300 parę będzie miał właśnie ten Warso, ten nowy. No to oni już zbudowali, Pałac ma 230, przepraszam. Natomiast oni zbudowali już coś takiego w 1930 roku i to był najwyższy, tak jak powiedziałem, budynek. I to był budynek Chryslera. Zresztą on miał iglicę, ten cały czub tego budynku, był tak stylizowany, że potem przez następne lata wszystkie samochody Chryslera tak były stylizowane. Miały te elementy tej stylizacji. Ja nie potrafię państwu tego opisać, to są takie nakładki, ale jak państwo zobaczycie sobie w internecie, wyszukajcie sobie Chrysler Building, to zobaczycie, że charakterystyczny. Zawsze jak będziecie patrzyli na Manhattanie, polecam wyszukać zawsze sobie Chryslera, bo to jest taka fajna rzecz i to się przyjemnie patrzy. No i tak wyglądało przed wojną. W czasie wojny montowali Shermany, te czołgi, Chrysler.
Tak jest.
A po wojnie Chrysler spada na trzecie miejsce. Totalna klapa na wiele dziesięcioleci. Są cztery przyczyny, to tylko szybko je powiem, szybko. A potem sobie je rozwiniemy. Przede wszystkim za późno nowy model, jako tak? ostatni wszedł. Dalej, strajki. Były strajki na przełomie lat 49 i 50 roku, tam były straszne strajki i to potwornie wstrzymało produkcję. Potem była Korea, już zabroniono produkcji. Dalej, proponowali auta praktyczne, a nie supernowe. Też nie szli za nowością. Oni uważali, Chrysler uważał, że auto musi być praktyczne, dużo miejsca, oni wyprzedzili epokę.
Czyli zrobili to, co Ford trochę. Na początku dali pewną nowość, tak, a później już myśleli, że skoro to się sprawdziło, to już nie musi.
Tak, reklamowali, że charakterystyczny, ale zupełnie inny. No, ale to nie do końca. Oni patrzyli, żeby było dużo miejsca na nogi, Amerykanie czegoś innego
wtedy
szukali.
No i jako ostatni wprowadzili ten pierwszy model po II wojnie światowej.
Tak. Trójki. No i jeszcze jedna rzecz. Za długo wierzyli w silniki R6.
A właśnie.
O tym sobie jeszcze powiem, bo nie zdążyliśmy teraz powiedzieć, ale tu jest sporo do powiedzenia.
Jest historia przed nami. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
W przyszłym odcinku dalej będziemy o Chryslerze mówić, bo warto. Mhm. To jest naprawdę bardzo dobry i bardzo popularny producent samochodów. I to, że był na trzecim miejscu, to i tak go w bardzo dobrej pozycji.
Oczywiście chwała mu za to, bo się utrzymał, jak najbardziej. Wytwórni było kilkadziesiąt.
W przyszłych odcinkach. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.